Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Daniel Tyborowski, to są środowe spotkania z dziejami Ziemi na kanale Wszechnica. Witam serdecznie wszystkich podróżników w czasie, jak zwykle w środę o godzinie 18. Kontynuujemy naszą podróż przez dzieje poszczególnych krajów i regionów świata. Dzisiaj Australia, jeden z bardziej takich kojarzących się geologicznie czy paleontologicznie krajów i regionów na naszej planecie. I tak jak tydzień temu rozmawialiśmy sobie o Ukrainie, gdzie można było rzeczywiście kilka takich konkretnych, powiedzmy, przedziałów czasu geologicznego wyróżnić i przywiązanych z tymi przedziałami czasu stanowisk paleontologicznych opisać. Tak, no Australia jest, jak się pewnie domyślacie, bardzo dużym obszarem, to jest no, cały kontynent, w dużej mierze odsłonięty z geologicznego punktu widzenia, to znaczy tam nie ma aż takiej zwartej pokrywy roślinnej, nie ma aż tylu lasów, spora część tego kraju to są jakieś równiny czy takie tereny pustynne i półpustynne, więc liczba wychodni skał starszego podłoża jest tam znaczna. To jest znaczny procent. Nie było tam zlodowaceń czwartorzędowych, więc skały starsze niż powiedzmy te 2 miliony lat występują po prostu naturalnie na powierzchni. Więc tych stanowisk paleontologicznych jest tam bardzo, bardzo dużo. Więc siłą rzeczy nie będziemy w stanie dzisiaj w trakcie jednego wykładu omówić ich wszystkich, ale postarałem się jak zwykle wyłuskać specjalnie dla Was kilka takich najciekawszych stanowisk i kilka takich odkryć stosunkowo świeżych z tego roku, czy z ubiegłego roku, czy powiedzmy no z ostatniego czasu. No i tutaj dla Was dzisiaj te stanowiska najciekawsze przygotowałem. Jak zwykle będą to stanowiska no z różnych etapów historii życia, prezentujące zupełnie różne ekosystemy, zupełnie różną faunę i florę, jak się okaże. No i pokazujące, jak ten świat australijski nam się zmieniał, także nie mamy czasu, moi drodzy, zaczynamy. Jednym z najbardziej ikonicznych stanowisk paleontologicznych nie tylko w Australii, ale w ogóle na świecie są słynne wzgórza Ediacara. Ediacara Hills i myśmy sobie cały wykład mniej więcej rok temu poświęcili właśnie tak zwanym faunom ediacarskim, bo to jest nazwa na różnego rodzaju zespoły prekambryjskich organizmów, tak zwanych wendobiontów, z wendu, takiego okresu w obrębie prekambru. Więc odsyłam zainteresowanych szerzej do tamtego wykładu. Ja mówiłem dokładnie, kim są te wendobionty, jakie zespoły, jakie rodzaje tych wendobiontów, tych faun ediacarskich występowały w różnych częściach świata. Ale dzisiaj pokrótce dla porządku wydaje mi się, że o Ediacara Hills należy coś niecoś powiedzieć, właśnie dlatego, że jest to jedno z najbardziej znanych stanowisk paleontologicznych na świecie, pokazujących zapis kopalny no, świata przed kambrem, kiedy organizmy nie posiadały twardych, mineralnych szkieletów. Życie było takie miękkociałe w zasadzie, nie było szkieletów ani zewnętrznych, ani wewnętrznych i dna mórz były przykryte matami mikrobialnymi i na tych matach sobie takie organizmy przypominające materacyki bądź jakieś tego typu dziwne, miękkociałe stwory. Tak życie wtedy wyglądało i sobie na tych matach żyło. Natomiast Ediacara jest oczywiście tym niejako najlepiej rozpoznanym ze wszystkich stanowisk z fauną ediacarską. Od niego się wzięła nazwa tego typu zespołów przedkambryjskich form życia. No i tutaj mamy pokazane na tej planszy jakichś wybranych przedstawicieli właśnie należących do faun ediacarskich. Pod A mamy chyba najbardziej znaną Dickinsonię, poniżej mamy Spryginę, mamy inne tego typu podobne organizmy. Tak jak mówię, dzisiaj nie będziemy sobie omawiali konkretnie tych organizmów, bo o tym był już osobny wykład, więc zainteresowanych tam odsyłam, ale dla porządku jeszcze sobie przypomnijmy te Ediacare, jak wyglądały te organizmy, generalnie wendobionty, czyli właśnie te przedkambryjskie formy życia, znane m.in. z Ediacara, możemy podzielić na takie dwa główne typy związane z trybem życia. To znaczy jedne to były organizmy, które tak jak powiedziałem, jak takie materacyki, jak na przykład ta wspomniana Dickinsonia, leżały sobie na dnie morza, pokrywały taką matę mikrobialną i tam po niej pełzały, a inne bardziej niczym takie pióra morskie, jak ta chyba najsłynniejsza czarnia, właśnie sterczały sobie, były przyczepione do dna morskiego i sterczały w górę w toni wodnej. Właśnie to troszeczkę przypomina dzisiejsze pióra morskie. No najbardziej znani są przedstawiciele prawdopodobnie najstarszych bilateria, czyli zwierząt o dwubocznej symetrii. Tutaj typowym przedstawicielem właśnie z samych wzgórz Ediacara jest Dickinsonia. Kim dokładnie by była ta Dickinsonia, to odsyłam jeszcze raz do wykładu o tych faunach ediakarskich. Generalnie możemy stwierdzić, że faktycznie tam taka dwuboczna symetria u tej Dickinsonii i podobnych jej organizmów, bo tam występuje wiele rodzajów zbliżonych do Dickinsonii, prawdopodobnie nie należących do tego samego rodzaju, występuje. Ciało podzielone na takie właśnie symetryczne izomery. No, drugi bardzo znany rodzaj, również znany z Ediacara, i tu mamy skamieniałość po lewej stronie, to jest Sprigina. Kojarzona jest z praprzodkami stawonogów lub pierścienic. Tutaj przód jest zorganizowany, przód ciała tej spryginy zorganizowany jest na kształt takiej jakby tarczy głowowej, co może niektórym się kojarzyć na przykład z trylobitami albo podobnymi do trylobitów stawonogami, ale czy to rzeczywiście był praprzodek stawonogów, no tego do końca nie wiemy. Być może robaków, jakaś taka coś między stawonogami a robakami, tak czy inaczej właśnie taka robakokształtna forma życia. Więc o Ediacara warto pamiętać. Jeżeli Was ten temat szczególnie zainteresował, a nie widzieliście wykładu o faunie ediakarskiej, to tam odsyłam, tam sekrety tych wszystkich organizmów, co dane naukowe mówią na temat ich pokrewieństw, tam wszystko wyjaśnię. A teraz przejdziemy sobie już do tych omawiania konkretnych, ciekawych stanowisk, gdzie troszeczkę więcej sobie powiemy o każdym z nich niż o tym Ediacara, od którego zaczęliśmy. To była tylko taka, nazwijmy to sobie, rozgrzewka. No więc też chyba jednym z najbardziej znanych stanowisk paleontologicznych, nie tylko jeśli chodzi o Australię, ale w ogóle na całym świecie, jest formacja GOGO. I to czyta się GOGO, po angielsku GOGO Formation. Pisze się tak, jak tutaj jest napisane, więc pisze się tak jak GO-GO, ale czyta się GOGO, więc to nie jest, jakby kto pytał, to nie jest formacja GO-GO, tylko formacja GOGO. I ona się znajduje w północno-zachodniej części Australii, mianowicie to jest region Kimberley, i tam no, znajdują się, są wychodnie właśnie należące do tejże formacji geologicznej. One na tej mapce geologicznej, która pokazuje region właśnie Kimberley, zaznaczone są, wychodnie formacji GOGO, zaznaczone są kolorem ciemnozielonym, więc widzicie, że ta formacja ma taki charakter wyspowy. Występuje sobie wyspowo na tym obszarze północno-zachodniej Australii. Dlaczego tak, a nie inaczej? No, formacja GOGO, która datowana jest na Devon, najstarsze skały z tej formacji to jest mniej więcej żywet, więc powiedzmy, że środkowy Devon, a najmłodsze skały należące do formacji GOGO to jest Famen, czyli sam koniec, ostatnia jednostka czasowa Devonu, więc od środkowego, powiedzmy od górnej części środkowego Devonu aż do końca Devonu tworzyły się skały, które dziś budują nam tę formację geologiczną. To były skały, które powstawały w środowisku rafowym. W Devonie, wtedy kiedy tworzyły się te skały, ta północno-zachodnia Australia była brzegiem słynnego superkontynentu Gondwana, i to był taki brzeg właśnie, wzdłuż którego ciągnął się pas raf. To były jedne z największych raf w dziejach Ziemi. O tym też już na pewno pamiętacie, że Devon to jest w ogóle taki okres, gdzie rafy szczególnie mocno zaznaczyły się w historii naszej planety. Były olbrzymie rafy, nie tylko wielkościowo, jako powiedzmy pojedyncze takie ciało skalne, ale też powierzchniowo w ogóle w skali całej Ziemi patrząc. No i właśnie ta krawędź Gondwany w tamtym czasie od strony oceanu Paleotetydy, tak sobie w uproszczeniu powiedzmy, to był taki zespół ekosystemów rafowych, które się wzdłuż brzegu tejże Gondwany ciągnęły. No i oczywiście ekosystemy rafowe, to kojarzymy, że są niesłychanie bioróżnorodne. Tam życie po prostu tętni, mamy masę dzisiaj ryb rafowych. Nie inaczej było w Devonie, chociaż oczywiście świat zwierzęcy, między innymi świat rybi, wyglądał w Devonie zupełnie inaczej niż ma to miejsce dzisiaj, więc ta rafa dewońska z GOGO była bardzo bioróżnorodna, tak jak dzisiejsza wielka rafa barierowa w Australii, ale te ryby, które tę rafę zamieszkiwały, były zupełnie, zupełnie inne. Dodatkowo no, należy tutaj powiedzieć, że te skamieniałości z Gogo są zachowane z taką no, niesłychaną pieczołowitością. To wygląda w ten sposób. Zwykłe takie australijskie pustkowie i widzimy takie na górze pod literką A na zdjęciu mamy takie właśnie jakby kopce rafowe sobie wystają. Tam się mniej więcej w niektórych miejscach zachował relief, czyli w uproszczeniu tak sobie powiedzmy kształt tychże dewońskich raf. No i tam skamieniałości pięknie zachowane występują w postaci takich jak widzimy z prawej strony konkrecji, czyli ciał skalnych, w których jak widzimy na dole pod literką D w środku znajdują się skamieniałości między innymi dewońskich ryb, chociaż nie tylko. Stan zachowania tych skamieniałości jest niebywały. Tu mamy kilka takich właśnie konkrecji z Gogo przeciętych, ukazujących to, co jest w środku. No i tutaj mamy akurat skamieniałości bez kręgowców. Bardzo często się znajduje w tych konkrecjach skamieniałości dewońskich stawonogów, jakichś takich praskorupiaków bądź kuzynów skorupiaków. Na górze pod A ten największy okaz to jest przedstawiciel takiej enigmatycznej troszeczkę grupy zwanej konkawikaridami, które od mniej więcej Dewonu aż do Kredy były jednym z ważniejszych komponentów płytkich, chociaż i nie tylko płytkich mórz, ale najlepiej poznane są rzeczywiście chyba z paleozoiku, z Dewonu, z Karbonu, chociaż tak jak mówię dotrwały aż do Kredy, no ale w ekosystemach dewońskich były niesłychanie, niesłychanie ważnym elementem. Mamy tu też jakieś skamieniałości innych tego typu prastawonogów, jakiegoś wielkoraka gdzieś tutaj widzę. No generalnie działo się i jak widzimy te skamieniałości są pięknie całe zachowane. Taki pancerz takiego prastawonoga artykułowany ładnie może być zachowany, można tutaj znaleźć. Natomiast najważniejsze w Gogo są oczywiście skamieniałości kręgowców. I formacja Gogo, z racji, że jest to Devon, no to słynie z oczywiście skamieniałości ryb, bo Devon jest wiekiem ryb. I tutaj mamy też pokazane skamieniałości wybranych ryb, w ogóle kręgowców. Zobaczcie, jaki tu jest detal, jeśli chodzi o stan zachowania tych skamieniałości. Jak popatrzymy sobie na czaszki tych niektórych ryb, no to one wyglądają w zasadzie tak, jakby to była czaszka czy jakieś szkielety ryb dzisiejszych wsadzone. Często takiego porównania używamy do mrowiska, jakby mrówki po prostu ogołociły ciało tej ryby z części miękkich. Został taki niemalże wytrawiony, trójwymiarowy szkielet, więc anatomię dokładnie tych zwierząt można zbadać. Te skamieniałości, te szkielety, te czaszki nie są w żaden sposób, nie wiem, sprasowane. Czasami się oczywiście może zdarzyć taka sytuacja, że będą jakoś tam zgniecione. Natomiast bardzo często są to ładne, trójwymiarowe czaszki i zaraz sobie takich najważniejszych przedstawicieli tych ryb, które tu mamy, omówimy, bo tak jak mówię, ten rybi świat raf australijskich z Gogo, z Devonu był zupełnie inny niż to, jak rafy wyglądają dzisiaj. Warto dodać, że stan zachowania w tych konkrecjach z Gogo jest na tyle dobry, że dochodziło tam do zachowywania się tkanek miękkich. I tutaj widzimy to na górze, szczególnie zdjęcia z mikroskopu skaningowego, gdzie widzimy poszczególne włókna budujące mięśnie. Więc tam rzeczywiście no, to jest to stanowisko, które należy do tak zwanych złóż skamieniałości, fossil Lagerstätte, szczególnie tych konserwat Lagerstätte, gdzie właśnie tkanki miękkie lubią się zachowywać. Pod mikroskopem można badać anatomię, czy powiedzmy taką mikroanatomię tych części miękkich, skóry, czy właśnie mięśni, czy naczyń krwionośnych, ale i gołym okiem, jak się spojrzy na dole, jak popatrzymy sobie na zdjęcie pod literką G, no to tam mamy szkielet rybki też z zachowanymi jakimiś częściami, które normalnie najprawdopodobniej by się nie zachowały. I teraz taki krótki przegląd tego, co tam w GoGo występuje. No oczywiście jest to Devon, więc wiek ryb, więc szczególnie bogaty jest zapis kopalny ryb pancernych, o których kiedyś też sobie cały wykład poświęciliśmy. I tutaj no, ryby pancerne są niesłychanie bioróżnorodne w GoGo. Tutaj mamy taki typowy przedstawiciel właśnie kojarzony z tymi faunami australijskimi, chociaż nie tylko w Australii występował w Devonie, Istmanosteus, który wygląda jak taka typowa ryba pancerna, przedstawiciel rzędu zawiasowców, czyli Arthrodira, czyli tego no, najbardziej bioróżnorodnego, najliczniejszego rzędu w obrębie właśnie ryb pancernych. Z lewej strony mamy czaszkę właśnie znalezioną w GoGo, zresztą nie tylko czaszkę, bo to jest pancerz głowowy i ci, którzy pamiętają z wykładu z ryb pancernych, to widzimy, że jest tutaj również pancerz tułowiowy, one są w postaci takiego stawu, za pomocą stawu zawiasowego przyczepione do siebie. Mamy szczelinę karkową widoczną na grzbietowej stronie. No więc pięknie to wygląda, no tak jakby to była, tak jakby to był szkielet dzisiejszej ryby, właśnie jakoś, nie wiem, no wypreparowany z części miękkich, tak jakby to była głowa ryby znaleziona dzisiaj nad Bałtykiem na przykład. Więc stan zachowania, detal jest tutaj bardzo, bardzo duży. Spora część plakodermów z GoGo wyglądała właśnie tak, to znaczy to były jakieś ryby drapieżne, tacy typowi przedstawiciele tego rzędu Arthrodira, więc ryby planem budowy, morfologią, przypominające tego typowego Dunkleosteusa, czyli takie drapieżne plakodermy średnich i dużych rozmiarów z krótką trzewioczaszką, gdzie to rostrum nie jest jakieś wydatne, to się mówi na nie, że to są takie no, płasko-szczękowe plakodermy z powiedzmy płaskim ryjkiem. Ten Istmanosteus, no to była taka ryba średnia i do, no powiedzmy dużych rozmiarów, no bo 3-metrowy taki drapieżny plakoderm, no to już myślę, że stanowił zagrożenie dla większości mieszkańców takiej właśnie dewońskiej rafy. Natomiast żyły tutaj też plakodermy o bardzo, bardzo, bardzo takim specyficznym planie budowy i mianowicie chodzi o anatomię właśnie pyska, gdzie nie było płaskiej czaszki z przodu patrząc, tylko czaszka tworzyła takie właśnie wydatne, wystające do przodu ostre rostrum, przypominające trochę taki po prostu nosek. Typowym przedstawicielem z GoGo o tym planie budowy czaszki jest rodzaj Rolfosteus, chociaż trzeba Wam wiedzieć, że tam w GoGo występowało kilka bardzo podobnych rodzajów, które się dłuższym bądź krótszym, tym w uproszczeniu mówiąc, noskiem posługiwały. Więc generalnie te artrodiry, czy w ogóle plakodermy z GoGo w większości możemy podzielić na te, które będą wyglądały jak Istmanosteus, czyli jak taki powiedzmy troszeczkę pomniejszony Dunkleosteus, czyli te z płaskimi ryjami, a część to będą takie formy z tymi dłuższymi, dłuższym właśnie takim rostrum, jak tenże Rolfosteus. Bardzo ciekawa grupa plakodermów, która znana jest z GoGo, to są ptyktodonty, czyli ryby pancerne będące durofagami, żywiące się twardą zdobyczą, które w morzach dewońskich, w takich właśnie tego typu płytkich ekosystemach rafowych i podobnych pełniły funkcje, zasiedlały nisze ekologiczne, po prostu takie, które dzisiaj zasiedlają chimery, czyli ryby chrzęstno-szkieletowe. Zresztą to też mówiłem przy wykładzie o plakodermach, że właśnie była kiedyś taka koncepcja, ona raczej dzisiaj już nie funkcjonuje, wedle której dzisiejsze chimery miałyby się wywodzić dokładnie z rzędu ptyktodontów, ale to jest raczej jednak konwergencja ewolucyjna, kiedy ptyktodonty wymarły pod koniec Dewonu, no to w karbonie ryby chrzęstno-szkieletowe właśnie chimery wykorzystały te okazje. No i to są takie dwa popularne tutaj rodzaje. Po lewej jest jakiś tam Campbellodus, natomiast z prawej mamy Mater Piscis, jeden z chyba najbardziej emblematycznych w ogóle zwierzaków znanych z formacji GoGo, bo jest to ryba pancerna, która charakteryzowała się żyworodnością i jest to w ogóle najstarszy znany przykład żyworodności u kręgowców. W ogóle właśnie pochodzi no jakby w obrębie ryb powstała żyworodność w Dewonie u plakodermów. Wiemy to dzięki tym doskonałym stanom zachowania, które w Gogo istniały, gdzie zachowała się zmineralizowana pępowina i zarodek takiego małego plakoderma z rodzaju Mater Pistis, jeszcze w obrębie ciała mamy. Nazwa Mater Pistis w dosłownym tłumaczeniu jest to rybia matka. No i to pokazuje, że faktycznie takie zwierzątko było tutaj pępowinką przyczepione do swojej mamy. Te części miękkie, które normalnie nie mają prawa się zachować, jak na przykład pępowina, to pępowina to kojarzycie, jak wygląda, no to jest taka rureczka z części miękkich, to nie ma prawa się normalnie zachować, uległy zachowaniu dzięki pirytyzacji, uległy spirytyzowaniu, czyli oryginalna tkanka miękka została zastąpiona przez siarczek żelaza, generalnie przez siarczki, które dokładnie odwzorowały morfologię, plan budowy tych właśnie części miękkich, między innymi pępowiny. Z takich dziwnych ryb, bo oczywiście no Dewon to jest okres, który oddziela od naszych czasów setki milionów lat dziejów, setki milionów lat ewolucji, no to oczywiście należy się spodziewać, że ta masa ryb byłaby taka bardzo, bardzo odmienna od ryb dzisiejszych. Dużo bardziej różnorodne w Dewonie były ryby dwudyszne. No dzisiaj z ryb dwudysznych no to mamy, o ile dobrze pamiętam, trzy gatunki. Jeden żyje w Australii, jeden w Ameryce Południowej, jeden w Afryce. Być może specjaliści wyróżniają tam jeszcze więcej tych gatunków, ale to są te trzy takie, nazwijmy to sobie, podstawowe. Więc generalnie ryby dwudyszne to są troszeczkę takie jednak relikty w dzisiejszej ichtiofaunie. W Dewonie ryb dwudysznych było dużo więcej rodzajów niż dzisiaj. To była dużo popularniejsza grupa ryb. I właśnie w Gogo występował Gryphognathus, którego możemy nazwać taką kaczodziobą rybą dwudyszną, bo jak spojrzymy sobie na plan budowy czaszki, no to widzimy, że te szczęki są przekształcone w taką jakby, no w taki kaczy dziób. Do złudzenia to przypomina dziób kaczki, szczególnie myślę górna szczęka, która jest nie dość, że wydłużona, to na końcu jeszcze jest taka poszerzona. Troszeczkę właśnie to może się kojarzyć z dziobem kaczki, albo może jakiegoś kaczodziobego dinozaura, więc tego typu dziwne ryby. No, ryby dwudyszne należą do ryb mięśniopłetwych, to już nie są plakodermy, i po plakodermach, po rybach pancernych, to właśnie mięśniopłetwe są tą drugą grupą ryb, czy w ogóle kręgowców, których skamieniałości w Gogo znajduje się najczęściej, i takim dużym drapieżnikiem, który tam terroryzował obok tych dużych plakodermów, jak Istmanosteus, który terroryzował wszystkich, była taka duża ryba mięśniopłetwa z rodzaju Onychodus, która, tak jak spora część tych dewońskich ryb mięśniopłetwych, charakteryzowała się taką tryficerkalną płetwą ogonową. To kiedyś jako latimeriach opowiadałem, że one też mają taką płetwę, gdzie jest górny płat płetwy, dolny płat i na końcu jest taki maleńki dodatkowy trzeci płateczek, tak zwany psi ogonek, malutki taki płacik, więc tempo zakończona, płetwa ogonowa z trzema płatami. Płetwy generalnie grzbietowe, brzuszne, przesunięte daleko ku tyłowi. Ciało takie trochę może jakiegoś suma to nam przypominać. No i pokaźna, duża czaszka i cecha charakterystyczna Onychodusa i jemu pokrewnych ryb to jest obecność na spojeniu żuchwy, no czyli z przodu po prostu dolnej szczęki, takiej charakterystycznej, wydatnej spirali zębowej. Spirala zębowa no to jest cecha, którą my raczej kojarzymy na przykład z rekinami, czy generalnie rybami chrzęstoszkieletowymi, ale i u ryb kostnoszkieletowych, właśnie mięśniopłetwych, się to zdarza. I tutaj właśnie taka pojedyncza, duża spirala występowała na żuchwie. Zwróćcie uwagę, to ładnie na tej czaszce Onychodusa widać, że te zęby na tej spirali, to się tak mówi ładnie, że to jest symfizjalna spirala zębowa, symfizjalna, czyli na spojeniu żuchwy. Zwróćcie uwagę, że te zęby na tejże spirali są tak charakterystycznie wygięte. To nie jest po prostu stożkowaty albo zakrzywiony ku tyłowi ząb, tylko to jest taki ząb leciutko wygięty w kształt litery S, co jeszcze bardziej nadawało temu przedniej części żuchwy no taki drapieżny charakter, i rzeczywiście to był groźny drapieżnik. I wiemy na podstawie skamieniałości, że bardzo żarłoczny, bo znane są i takie przypadki właśnie z Gogo. Tu mamy taki fragment takiej rafy z Gogo pokazane, jak ten onychodus chwyta w swoje szczęki jakąś rybę należącą do ryb pancernych, do plakodermów. No i znane są takie przykłady, gdzie w Gogo, gdzie czasami ten onychodus może się zachować niejako właśnie zadławiony takim plakodermem, gdzie chciał po prostu pożreć tego plakoderma, no całkowicie go po prostu połknąć i nie podołał temu zadaniu i po prostu poległ i po prostu zginął. Całkiem niedawno opowiadałem wam o podobnej historii z Triasu, która dotknęła pewnego ichtiozaura na terenie Chin. No widzimy, że taka żarłoczność tu i ówdzie się przydarza, tu i ówdzie występuje. No i nawet takiego groźnego drapieżnika z Gogo ta żarłoczność gdzieś tam w końcu zgubiła, ale hej, dzięki temu mamy pięknie zachowane skamieniałości też i wiemy, jakie były relacje pokarmowe, że ten onychodus nie bał się ryb pancernych i nawet no taki pancerz w zasadzie, chociaż to też przy plakodermach opowiadałem, że to nie był taki prawdziwy pancerz, no ale tak czy inaczej ten szkielet, ten egzoszkielet plakodermów no nie był w stanie uchronić ich przed szczękami właśnie tego żarłocznego onychodusa. Więc to jeśli chodzi o Devon. Teraz idziemy dalej, przeskakujemy o wiele milionów lat do przodu i wchodzimy w erę mezozoiczną. Mieliśmy najpierw prekamp, potem paleozoik, teraz wchodzimy w erę mezozoiczną, konkretnie w okres jurajski i zupełnie inny region Australii. Zwróćcie uwagę, że Gogo to był ten rejon Kimberley, północno-zachodnia Australia. Teraz idziemy do Australii wschodniej, konkretnie stan Nowa Południowa Walia. Okolice Sydney, powiedzmy, chociaż tam jest oczywiście zupełnie inna skala, to nie jest tak jak, nie wiem, tak jak sobie myślimy, że okolice Warszawy, no to tam gdzieś, nie wiem, Piaseczno, czy jakieś Konstancin, jeziorna, tego typu okolice, to jest oczywiście dużo, dużo dalej, ale generalnie region Sydney w obrębie takiego dużej struktury geologicznej zwanej basenem Sydney, gdzie masa stanowisk paleontologicznych, w których skamieniałości są pięknie zachowane, występuje. No i mamy takie stanowisko, Tal Bragar, brzmi egzotycznie, jak jakieś zaklęcie czy coś w tym stylu, więc Tal Bragar, znowu, jest to jakieś po prostu australijskie pustkowie, no bo większość tych stanowisk, tak jak Gogo, czy tak jak Ediacara, to są tego typu miejsca gdzieś pośrodku w zasadzie niczego, prawda, mamy, odsłaniają się skały starszego podłoża, czyli starszego niż tam powiedzmy te takie najmłodsze, te ostatnie 2 miliony lat, nazwijmy to sobie. No i na środku niczego mamy takie odsłonięcia, gdzie można znaleźć unikatowo zachowane skamieniałości. Jak widzicie, taki tutaj szurfik, malutki szurfik został wykonany. Dla skali mamy jakieś narzędzia takie geologiczne, jakieś młotki i młotki, właśnie chyba szufle, łopaty. Więc widzicie, że to jest stosunkowo nieduży szurf geologiczny, więc bardzo płytko występują skały z końca okresu jurajskiego, mające około te 100, między 150 a 160 milionów lat. I są to osady kopalnego jeziora. To było takie duże jezioro, które pod koniec jury występowało. Szczególnie dobrze znane jest to stanowisko ze skamieniałości znowu ryb, ale to jest jura, więc tu już dawno plakodermy czy te prastare ryby mięśniopłetwe wymarły. No i tutaj mamy takie ryby kostno-szkieletowe, promieniopłetwe, dokładnie ryby doskonałokostne, teleostei, czyli to jest ta linia ewolucyjna, do której należy przeważająca większość dziś żyjących ryb. No i zobaczcie, pięknie to wygląda. Cały szkielecik ryby. Widzimy, że na przykład mamy skamieniałość tej ryby z takiego rodzaju cavendarichthys zachowaną z otwartym aparatem gębowym, jak sobie leży na powierzchni. To się wydaje wręcz niemożliwe, że tego typu no, tak dobrze zachowane skamieniałości, gdzie widzimy detal, nic tam, żaden element, żadna najdrobniejsza kosteczka nie odpadła. Wszystko jest na swoim miejscu. W tym jeziorze bardzo dużo tych ryb było i to stanowisko jest znane szczególnie ze skamieniałości ryb. Chociaż nie tylko, bo no do tego jeziora raz na jakiś czas wpadały mniejsze zwierzęta, które generalnie żyły poza jeziorem, ale no odwiedzały to jezioro czy brzeg tego zbiornika jeziornego raz na jakiś czas, między innymi owady. I mamy taką skamieniałość chrząszcza Ropaloma, gdzie no zbadano też tutaj różnymi takimi fluorescencyjnymi metodami te okazy, no to widzimy, że jaki tu jest detal. To jest rzeczywiście każda taka pokrywa skrzydła tego chrząszcza, jest świetnie zachowana ornamentacja. Doskonale wszystko tutaj widać. Zresztą te ryby też badano tymi metodami. Tam najdrobniejsze elementy, jakieś komórki, skamieniałe, no, części miękkie również są zachowane. No więc to było tego typu jezioro. O, mamy florę też. Powiedziałem, że będzie trochę o roślinach. Brzeg tego zbiornika jeziornego zamieszkiwały jakieś rośliny, raz na jakiś czas wpadły do tego jeziora. Tam widać warunki na dnie tego jeziora były na tyle dobre, że idealnie to się wszystko zakonserwowało. No i mamy taką piękną roślinę Agathis jurassica, piękna nazwa. No więc możemy sobie to wyobrazić, że to w Jurze był, ze 150 milionów lat temu był sobie taki zbiornik jeziorny, gdzie po prostu no, żyły, czyli słodkowodny, gdzie żyły ryby, nad brzegiem rosła roślinność, żyły owady, czasami wpadały. Generalnie świat małych zwierząt i stosunkowo niedużych roślin. To, że tam ryb się można było spodziewać, no to wiadomo. Natomiast, tak jak mówię, ryby tam przeważają. Ryby, myślę, że skamieniałości właśnie roślin, tego jest szczególnie dużo. Natomiast raz na jakiś czas w tego typu miejscach zdarza się, że znajdzie się skamieniałość, która jest jakimś takim unikatem, pojedyncza, jedna na milion po prostu. I tutaj też w ubiegłym roku, czyli świeżynka, w takim czasopiśmie Al Herringa, czyli właśnie An Australian Journal of Paleontology, czyli no takie czasopismo, australijskie czasopismo paleontologii, opisano ząb, duży ząb, on ma tak no z kilka centymetrów, taki właśnie stożkowaty, na pewno należał do jakiegoś wielkiego żarłocznego, znowu drapieżnego stwora. Te rybki, które tam żyły, no to były nieduże, a tu mamy skamieniałość jakiegoś dużego drapieżnika, który na te ryby mógł polować. No ale tego typu zęby po prostu stożkowate są dosyć enigmatyczne. Ciężko tak po prostu patrząc na ten ząb stwierdzić, czy to może jest ząb jakiegoś, nie wiem, krokodyla, czy może jakiejś dużej ryby, bo też jest taka szansa, czy może jeszcze czegoś innego. No i badacze zbadali ten ząb, po prostu sprawdzili, co on ma w środku. No i okazało się, tu widzimy znowu ten okaz po lewej stronie, znowu to jest ta sama praca właśnie z ubiegłego roku, gdzie zbadano budowę wewnętrzną, histologię tego zęba. No i widzimy, że co się okazuje? Ten ząb w środku ma taką charakterystyczną budowę, na to się mówi labiryntową. I tu z prawej strony mamy pokazany taki schemat, jak takie zęby o budowie labiryntowej wyglądają. Bardzo charakterystyczne, nie do pomylenia. Normalnie u większości kręgowców takie uzębienie nie występuje, jest tylko kilka grup kręgowców, które tego typu uzębienie labiryntowe posiadają. Na takie zwierzęta mówimy, że są to tak zwane labiryntodonty, czyli te o labiryntowej budowie zębów. I to jest cecha charakterystyczna generalnie dla wielu ryb mięśniopłetwych i dla najbliżej spokrewnionych z rybami mięśniopłetwymi czworonogów, czyli no płazów, tak sobie powiedzmy w uproszczeniu. Więc generalnie zwierzęta, które znajdują się gdzieś na tej linii przy wyjściu kręgowców na ląd, między rybami, wśród tych stadiów między rybami a płazami, tam gdzieś takie uzębienie labiryntowe będzie wyglądało. Chociaż czasami może się zdarzyć, że też w jakichś innych grupach kręgowców uzębienie labiryntowe będzie występowało. No tak czy inaczej, enigma, jakiś duży ząb o budowie labiryntowej, cóż to może być? No i badacze w tej pracy z ubiegłego roku stwierdzili, że to jest ząb należący do wielkiego płaza z grupy temnospondyli. Niedawno też sobie cały wykład temnospondylom poświęciliśmy, więc zainteresowanych odsyłam tam. Generalnie temnospondyle, zwane niekiedy płazami tarczogłowymi, to jest taka grupa, która szczególne znaczenie miała wśród faun takich właśnie słodkowodnych pod koniec ery paleozoicznej. W karbonie i w permie te zwierzęta były najbardziej różnorodne. Największe permskie, no to mogły być ogromne. Większość miała tak po 2, 3, 4 metry. To myślę, że większość rodzajów temnospondyli miała taki gabaryt. One przetrwały wymieranie permskie. Jeszcze w triasie radziły sobie całkiem nieźle, ale w triasie pojawiły się krokodyle, i one troszeczkę no, tutaj stanęły w rywalizacji właśnie z temnospondylami i po triasie, po wymieraniu triasowym, temnospondyle na większości kontynentów po prostu wymarły. Jeszcze w triasie w Europie żyły, w Ameryce Północnej, w wielu, wielu miejscach. Później wymierają, zostają wyparte w tych takich ekosystemach słodkowodnych przez właśnie krokodyle. I Australia to jest to miejsce, gdzie temnospondyle przetrwały aż do kredy. Więc faktycznie tam jest taki znany bardzo rodzaj kula zuch, całkiem spory, taki też mogący mieć kilka metrów. Australia była wtedy no, na tyle, powiedzmy, odrębnym światem, że tam jak z jakiegoś powodu krokodylom nie najlepiej się wiodło, chociaż my kojarzymy Australię głównie z krokodylami, przynajmniej jeśli chodzi o dzisiejszą faunę. No ale w kredzie nisze ekologiczne jeszcze na terenie Australii były zajęte właśnie przez temnospondyle, przez wielkie płazy. No i mamy tutaj takiego kulazucha, który w swoje szczęki pochwycił jakiegoś małego, opierzonego dinozaura. Badacze tak sądzą, że ten ząb należy właśnie do tego temnospondyla, bo one charakteryzowały się uzębieniem labiryntowym. Często wręcz jak się mówi labiryntodonty, to od razu wielu ludziom w głowach pojawiają się niemal wyłącznie temnospondyle, chociaż tak jak mówię, to nie jest reguła i te zęby chyba nawet dużo częściej występują w wielu rzędach kopalnych ryb mięśniopłetwych, takie zęby o budowie labiryntowej. Temnospondyle jako dosyć pierwotna grupa płazów po prostu odziedziczyły ten plan budowy zębów po właśnie swoich rybich praprzodkach. No i więc badacze tutaj z Australii, właśnie z Muzeum Uniwersytetu Nowej Południowej Walii stwierdzili, że ten ząb należał do wielkiego płaza tarczogłowego, który gdzieś w tym jeziorze pływał i na ryby i inne pewnie formy życia, może jakieś małe dinozaury, które wtedy w jurze podeszły na brzeg takiego jeziora i miały na tyle mało pecha, że były w stanie paść ofiarą tego drapieżnika, mógł po prostu na te zwierzęta polować. Natomiast trzeba powiedzieć, że też, tak jak mówię, była masa ryb mięśniopłetwych, które zęby o podobnej budowie posiadały. Więc niewykluczone, że ten ząb należał również do jakiejś wielkiej ryby, która sobie tam pływała. Chociaż ja myślę, że no, są spore szanse, że to jednak był płaz. Natomiast ciekawe jest to, że generalnie mamy w tym stanowisku jurajskim ogrom takich małych zwierząt. To jest, jeśli chodzi o skamieniałości, świat małych zwierząt. Małe rybki, małe jakieś owady, stosunkowo nieduże skamieniałości roślin, a tu nagle się trafia pojedynczy, co prawda, ale ząb mający kilka centymetrów, no, który musiał należeć do zwierzęcia, które miało no, przynajmniej te 4, 5, może 6 metrów długości, bo największe płazy tarczogłowe, takie mezozoiczne przynajmniej tego typu rozmiary osiągały. Więc to znaczy, że no w tym jeziorze generalnie poza tą małą fauną raz na jakiś czas zdarzał się taki duży zwierz. No i żył tam sobie jak pączek w maśle, prawda? Pływał we własnym bufecie, że się tak wyrażę. Pływał sobie w tym jeziorze, tam była masa tych ryb, no i po prostu na nie polował, a jak miał szczęście, to mógł zapolować na jakiegoś małego dinozaura, który na brzeg tego jeziora właśnie się no, przypałętał w celu na przykład napicia się wody, skorzystania z dobrodziejstw wodopoju. No myślę, że jednak to było ten płaz, jeżeli to był płaz, był na tyle rzadkim zwierzęciem w tym jeziorze, że większość lądowych zwierząt, która przychodziła się napoić, no nie musiała być jakoś super czujna. Gdyby było więcej tych płazów w tym stanowisku, to byśmy pewnie tych skamieniałości, koledzy z Australii by znaleźli ich więcej, chociaż trzeba przyznać, że to jest to stanowisko stosunkowo młode, takie powiedzmy no dobrze opisane, pierwsze skamieniałości są sprzed kilku lat, a ten ząb to tak jak mówię w ubiegłym roku opisany, więc myślę, że najbliższe lata mogą przynieść więcej skamieniałości i być może niedługo usłyszymy o bardziej kompletnych skamieniałościach płazów tarczogłowych, jurajskich. To by wiele wniosło, jeśli idzie o ewolucję właśnie tych ciekawych zwierząt, szczególnie na kontynencie australijskim, gdzie one wtedy pełniły taką funkcję, jaką wreszcie świata pełniły krokodyle. To by było coś ciekawego, żeby można było to jakoś porównać, jak ta konwergencja ewolucyjna przebiegała w różnych częściach świata, bo mimo faktu, że my wiemy, że temnospondyle przetrwały na terenie Australii aż do kredy, no to ciągle jest to grupa trochę mało zbadana w tej części świata, więc są szanse, jest dobry prognostyk. Za jakiś czas myślę, że koledzy z Australii tutaj więcej tych skamieniałości na tym australijskim, jak widzieliście, bezdrożu, totalnym pustkowiu znajdą, jeżeli to był płaz tarczogłowy, bo kto wie, może się okazać zaraz, że jednak może jakaś wielka ryba o labiryntowym typie uzębienia. No i przechodzimy teraz z mezozoiku, wkraczamy w kolejną erę, czyli w erę kenozoiczną i dochodzimy do okresu zwanego neogenem, konkretnie do epoki mioceńskiej. I tutaj też mamy bardzo ciekawe stanowisko, znowu, jak się okazuje, na takim zupełnym australijskim bezdrożu, w bardzo podobnych skałach, jak widzicie, takich ceglasto-brązowo-czerwonych. Jak za chwilę zobaczycie zdjęcia skamieniałości, no to one będą takie ceglasto-czerwone, więc skamieniałości, które mają w sobie bardzo dużo minerałów żelaza, konkretnie takiego minerału uwodnionego, zawierającego żelazo, czyli getytu. To jest stanowisko, które tak naprawdę jest zespołem kilku odsłonięć, więc to nie ma jakiejś jednej konkretnej tutaj nazwy. To znowu, jak widzicie, są to okolice, znaczy generalnie jest to ten stan Nowa Południowa Walia, dość dobrze wydatowane stanowisko, więc wiemy, że to jest rzeczywiście ten neogen miocen, wiemy konkretnie, która tam część tego miocenu, już nie będziemy sobie w to wchodzić, tak czy inaczej znowu to jest, powiedzmy, ta wschodnia, a nie zachodnia część Australii. I tutaj właśnie w tych odsłonięciach mioceńskich występuje masa przepięknie zachowanych skamieniałości. To jest świeżynka artykuł z początku tego roku w Science Advances opublikowany, gdzie ogólnie był ten zespół skamieniałości miocenu opisany. Dzisiaj jest to stanowisko znajduje się w miejscu bardzo podobnym do dwóch poprzednich, tak jak Gogo, czy jak to stanowisko jurajskie, czyli australijskie pustkowie. Nic tam nie ma. To znaczy, to jest jakaś taka pustynia łamane na pół pustynia, tego typu suche stanowisko we wnętrzu australijskiego lądu. A co się okazuje? W miocenie był to zupełnie inny świat. Wiemy to właśnie po skamieniałościach, gdzie zwróćcie uwagę, tak jak mówiłem, na powierzchni takiego rdzawo pomarańczowo ceglasto brązowego takiego margla, czy skały takiej węglanowej, znajdują się pięknie zachowane skamieniałości roślin, które występują w strefie tropikalnej. To znaczy nie na suchej, otwartej równinie, tak jak dzisiaj to miejsce wygląda, ale raczej w środowisku tropikalnym mamy różne gatunki roślin, które dzisiaj w tym miejscu nie występują. Zwróćcie uwagę na górze, szczególnie na zdjęcie zaznaczone literką B, to takie na niemalże nawet nie żółto, ale w zasadzie takie posiadające złoty kolor niemalże, to są skamieniałe kwiaty roślin tropikalnych. Kwiat, rzecz delikatna, nie mająca się znowu prawa zachować w postaci skamieniałości. Tutaj to się zachowało i to jeszcze w piękny sposób. Oczywiście te kwiaty za życia takiego koloru nie miały. Ta złota barwa, to różne procesy fosylizacyjne tym kwiatkom nadały taki złoty kolor. No ale jest to piękne, jak widzicie, nie dość, że widać morfologię liści, różnych elementów, strukturę liścia, no to widzimy też te kwiaty pięknie, pięknie zachowane, podkreślone kolorkiem. No i skamieniałości zwierząt, które ten las deszczowy, który rósł w miocenie około 15 milionów lat temu, w miejscu, gdzie dzisiaj jest sucha równina, również się zachowały. One się zachowały dzięki temu, że w tym lesie były jeziora znowu. I do tego jeziora po prostu jak coś wpadło, jakieś żyjątko, które zamieszkiwało ten las, czy roślina, czy zwierzę, to się konserwowało. Zwróciło uwagę pod A, znowu pięknie złotym kolorem podkreślone, ale tak jak mówię, to nie jest oryginalny kolor, jaki ta skamieniałość miała, czy to zwierzę, z którego powstała ta skamieniałość, miała za życia. To jest kolor wtórny, tafonomiczny, efekt procesów fosylizacyjnych. Pod A mamy ptasie pióro. Pięknie zachowane, każde włókienko tego pióra widać, no a poza tym bardzo bogaty świat stawonogów, które ten mioceński las deszczowy zasiedlały. Mamy owady piękne, doskonale zachowane, wszystko tu widać. Mamy na dole, zwróćcie uwagę, pod F i H, pająki. To też są takie, obok krokodyli, myślę, organizmy, które dzisiaj bardzo z Australią nam się kojarzą. pewnie nie wszyscy są ich fanami, no ale jak widzimy już w miocenie tych pająków było tam bardzo, bardzo dużo i w zasadzie kompletne skamieniałości tych pająków się udało w tym stanowisku zachować. Te skamieniałości są na tyle dobrze zachowane znowu, że można badać mikrostrukturę tkanek, które budują te skamieniałości. Na górze mamy A i B. A to jest znowu to samo pióro ptaka mioceńskiego. Pod B mamy powiększone, widzimy poszczególne kształty komórek, jak to wyglądało. Pod C mamy głowę ryby i też widzimy komórki zachowane, okrągłe komóreczki zachowane właśnie takiej mioceńskiej ryby. Pod E mamy jakiegoś owada i również z części głowowej tego owada mamy pod F powiększone takie drobne blaszki. No i na samym dole pod G mamy liść i jak wykonano badania takie mikroskopowe z użyciem mikroskopu skaningowego, to się okazało, że zachowaniu uległy na tych liściach tak drobne, delikatne elementy jak aparaty szparkowe. No nie do pomylenia taki kształt, każdy kto się uczył kiedyś biologii czy jakichś podstaw botaniki, no to aparat szparkowy będzie w stanie rozpoznać to rzeczywiście jest no nie do pomylenia. To są, zobaczcie jaki jest detal tego, że nawet tak drobne, delikatne struktury jak komórki, jak te aparaty szparkowe, to się wszystko zachowało. Więc te skamieniałości mają ogromny detal, jeśli idzie o stan zachowania i w makroskali, ale i w mikroskali. Coś niezwykle, niezwykle cennego. I tak jak mówię, to jest znowu stanowisko świeżo teraz opisane, w zasadzie no z początku tego roku, więc podobnie jak w przypadku tego stanowiska jurajskiego, w najbliższych latach na pewno dużo, dużo tych skamieniałości nowych organizmów z tego ekosystemu tropikalnego Australii uda się znaleźć. Tak najprawdopodobniej wyglądało ten interior australijski w miocenie 15 milionów lat temu. Zupełnie inaczej niż dzisiaj. Dzisiaj sucha taka równina, raczej środowisko takie pustynne czy półpustynne, klimat suchy, a wtedy tropikalny, wilgotny, masa takich właśnie żyjących nad brzegiem jeziora roślin, owadów. Widzimy, że też jakieś małe kręgowce w wodzie ryby, w powietrzu ptaki. Można było określić dzięki temu generalnie, że ten klimat tam w ciągu tych ostatnich 15 milionów lat bardzo, bardzo się zmienił. I te dwa ostatnie stanowiska, oczywiście Gogo i Ediacara też, ale te dwa ostatnie, to jurajskie i to mioceńskie, pokazuję Wam dlatego, żebyście wiedzieli, że no, to są świeże rzeczy i w ciągu najbliższych lat, tak jak mówię, tutaj będą odkrywane kolejne skamieniałości. Zaraz się dowiemy pewnie, że tam jakieś całe pięknie zachowane skamieniałości temnospondyli w tym jurajskim stanowisku nowe się udało znaleźć, albo jeszcze coś innego nas zaskoczy, może jakieś nowe gatunki dinozaurów, które wpadły do tego jeziora, a w przypadku tego stanowiska mioceńskiego też jest szansa na zupełnie, zupełnie nowe rzeczy, więc to przyniosą nam najbliższe lata. To badacze wiem, że z Muzeum Uniwersytetu Nowej Południowej Walii tym się zajmują. No i co? I dochodzimy oczywiście do czasów tych najbliżej nam, czyli do pleistocenu. I tutaj byśmy mogli teraz sobie porozmawiać o megafaunie pleistoceńskiej z Australii, ale całkiem niedawno cały wykład był poświęcony tym zagadnieniom, więc to zainteresowanych, którzy nie widzieli wykładu o megafaunie australijskiej, to odsyłam, żeby sobie tamten wykład przesłuchać. No i zajrzymy teraz do czatu. Wasze zdrówko, pora się nawodnić. Odcinek powinien być do góry nogami. No właśnie, to taki numer robiliśmy, jak był o megafaunie. No na chwilę byłem tam do góry nogami. Na drobną chwileczkę. To by się na dłuższą metę chyba nieciekawie oglądało, jakbym był cały czas do góry nogami. To myślę, że jednak ludzki mózg jest przyzwyczajony do oglądania ludzi, wiecie, prawidłowo, głową do góry. Tam na chwilkę można się było zabawić. Jestem jeszcze za młody na go, Majki, no, ale na formację go, myślę, że nie. Gdyby mógł pan wbić łopatę, zacząć badania w dowolnym miejscu na świecie, to gdzie by to było, Kuba CSki? No myślę, gdybym miał do wyboru dowolne miejsce na Ziemi, to byłaby to albo właśnie Australia, albo Antarktyda, ze względu na to, że na Antarktydzie lód się topi i będą wychodziły teraz kolejne nowe stanowiska paleontologiczne. Ten zapis kopalny, jak ci, którzy oglądali wykład o paleontologii Antarktydy, no to pewnie pamiętają, że tam generalnie te stanowiska paleontologiczne występują na obrzeżach. Nie mamy miejsca do tego, co jest w głębi lądu, ale nawet te obrzeża są słabo zbadane, więc Australia albo Antarktyda, ale klimat Australii jest mi dużo bliższy niż klimat Antarktydy, więc gdybym miał to jedno miejsce wybrać, to byłaby to zdecydowanie Australia. Myślę, że takie okolice Sydney super by to było. Chociaż tak jak mówię, te stanowiska na przykład jurajskie, ja mówiłem, że to są okolice Sydney, ale to jest, o ile dobrze pamiętam, 350 kilometrów od samego Sydney, więc no nie tak znowu jakoś super, super blisko. No i to chyba trzeba lubić tego typu takie gorące miejsca, ale ja zdecydowanie jestem bardziej ciepłolubny niż zimnolubny, więc raczej Australia. Czy są takie miejsca, które przypuszczalnie mogłyby okazać się rewolucyjne, ale są niedostępne i nie można tego sprawdzić? Kuba Ceski. Znowu, Antarktyda. Antarktyda to jest najlepszy przykład. Australia jest również wspaniałym miejscem na poszukiwanie minerałów. Lilia M. Tak, Australia słynie ze złóż opalu i zastanawiałem się, czy nie dodać nawet dzisiaj jednego stanowiska, gdzie mamy takie kredowe skamieniałości zopalizowane. Generalnie w Australii jest bardzo dużo poszukiwaczy właśnie opali, pięknie mieniących się minerałów. I są takie stanowiska właśnie mezozoiczne, głównie kredowe, gdzie mamy skamieniałości dinozaurów, gadów morskich, skorupiaków, które są po prostu zachowane dzięki no, przemienieniu oryginalnych części ciała tych zwierząt w opal. Pięknie się prezentują cały taki, wiecie, kręgosłup ichtiozaura zopalizowany, albo zęby dinozaurów zopalizowane, albo szczypczyki krabów. Tam również tego typu miejsca są w okolicach Adelaidy, czyli południowa Australia, gdzie klimat, myślę, dużo bardziej podobny do no naszego, może nie taki jak u nas, wiadomo, ale taki powiedzmy z południa Europy, o, coś takiego z, nie wiem, Włochy, Chorwacja, coś w ten deseń. Chodus można znaleźć także w Polsce, pan piłka nożna? Tak. Wiem, że te, może nie całe ładne szkielety jak w Gogo, ale te spirale zębowe, czyli ta chyba najbardziej taka emocjonująca część ciała Onychodusa, znane są z Devonu Gór Świętokrzyskich. Wiem, że w kamieniołomie w Kowali, zdaje się, był. Tak mi się wydaje, że w Kowali był znaleziony taki fragment szczęki Onychodusa, czy cała czaszka nawet. Więc tak, no generalnie Góry Świętokrzyskie. Mogło mi się pomylić z tą Kowalą teraz, ale na pewno Devon Gór Świętokrzyskich. O, sumy też są łakome, potrafią nieproporcjonalnie dużą zdobycz chapnąć. Tak, no i to generalnie u ryb, takich szczególnie no takich drapieżników dużych gabarytów, taka żarłoczność występuje. No. Większość ryb kostno-szkieletowych dzisiejszych, takich nowoczesnych, to jest wręcz przystosowana do tego, żeby rozkładać szczęki i po prostu połykać w całości swoją zdobycz. Więc często się mogą przeliczyć, no i poknąć, wiadomo, za dużą ofiarę i się po prostu zadławić. Zęby labiryntowe. Czy wiadomo, na co im były zęby o tak skomplikowanej strukturze? Krzysztof Antyga. No na co im były? No pewnie do tego, po co po prostu, do czego zęby służą. Natomiast to jest, wiecie, budowa wewnętrzna, pewien typ histologiczny zęba, który jako takiej funkcji, znaczy potrafię sobie wyobrazić, że takie stworzenie tych fałdów wewnątrz zęba mogło nadawać temu zębowi troszeczkę większą odporność mechaniczną, szczególnie u tych dużych płazów, labirynt, tych temnospondyli, gdzie one miały, generalnie w szczęce miały niewielkie zęby, ale z przodu często wystawały takie potężne kły, właśnie znowu, jak u tego onychodusa, symfizjalne, 2 albo 4 duże kły, więc po prostu atakowały zdobycz tymi wielkimi kłami, no więc te zęby musiały być siłą rzeczy odporne, żeby się nie złamały. Więc takie skomplikowanie struktury wewnętrznej mogło nadać tym zębom większą odporność na ściskanie po prostu, że ten ząb było trudniej złamać. Przez co ten płaz mógł sobie, czy ryba, która miała ząb o takiej strukturze, no mógł sobie taki zwierz pozwolić na złapanie tymi szczękami jakiejś dużej, na przykład szamoczącej się zdobyczy. Myślę, że taka funkcja tutaj najlepiej odpowiada na to pytanie. Jakby człowiek na stałe zamieszkał w Biedronce czy Lidlu. Chodzi o tego właśnie płaza wielkiego. No tak, tak, że. No tak, tak, trochę tak. Pływać w takiej Biedronce i tylko zjadać, co tam jest, to kurczę, to. To myślę, że też by z przejedzenia mógł paść w końcu. I ten płaz, i taki człowiek. Słyszałem, że do wakacji będziemy mieli wykłady. A co dalej? Gdzie będziemy mogli znaleźć nową markę pana Tyborowskiego? Bardzo liczymy. I takiej straty nie zniesiemy. Grzegorz Skiba. No tak, moi drodzy, ja o tym nie mówiłem jakoś tutaj szczególnie. Ci, którzy mnie śledzą na Instagramie, to pewnie już wiedzą, że z końcem kwietnia zakończyłem pracę w Muzeum Ziemi w Warszawie. Z przyczyn tak naprawdę no, niezależnych, większych ode mnie, o tak to powiem. Nie będę się tutaj nad tym rozwodził. Generalnie sytuacja jest niewesoła. Zresztą zakończyłem nie tylko ja i w najbliższych miesiącach nie tylko ja zakończę pracę. Ja nie będę ostatnim, który tam pracę swą zakończy. Wiecie, ja tam pracowałem 4 lata, ale są też takie osoby, które po 35 latach na przykład teraz są no, po prostu zmuszeni, żeby albo sami odchodzą, albo nie sami. I powiem wam tak, do wakacji, no oczywiście do czerwca wykłady będą, co później, nie jestem w stanie wam tego w tej chwili powiedzieć. Ja na razie sobie odpoczywam, tak po prawdzie, i moja głowa musi od tego wszystkiego, co się działo w ostatnich miesiącach, właśnie w muzeum trochę odpocząć. No ale w końcu, jak odpocznę, no to zacznę pracę gdzieś w nowym miejscu. I to, czy wykłady będą po wakacjach, będzie zależało od tego, gdzie ja będę po prostu pracował. Czy będę miał fizycznie czas i możliwość, żeby robić dla was dalej te wykłady? Może będę. A może będę pracował w rzeczonym Lidlu i będę się zajmował zupełnie innymi rzeczami. Któż to może wiedzieć? No nie wiemy tego. Ja bym bardzo chciał, jak doktor Strange, spojrzeć w 14 milionów w wersji przyszłości i kierować się w tę jedną, która musi się wydarzyć, ale niestety jeszcze takich mocy nie posiadłem, więc nie umiem odpowiedzieć wam na to pytanie. No i tyle, no na razie musi wam to wystarczyć, niestety. Co to będzie? Ja was oczywiście, jeżeli coś się zmieni, powiedzmy do wakacji, no to was na bieżąco będę informował. Także co będzie po wakacjach? To jest wielka zagadka. Ja bym bardzo chciał dalej kontynuować tutaj te wykłady. Koledzy z Wszechnicy też wiem, że bardzo są współpracą ciągle zainteresowani, ale wiecie, no trzeba żyć dalej, pracować. Mogę przez chwilę teraz poświęcić czasu na odpoczynek i tutaj robienie dla was tych wykładów, bo mam na to czas w tej chwili, ale jak będę pracował w nowym miejscu, czy będzie na to czas? No nie wiemy tego. Niestety, niestety. No taka jest rzeczywistość. Smutne to, ale taka jest rzeczywistość. Czy to znaczy, że krokodyle przybyły do Australii w kredzie, czy ekstynkcja temnospondylii w tamtej części świata miała inne komponenty? Hornblende apatytowe pyta. Nie, tam inne czynniki. Krokodyle też występowały w Australii. To nie jest tak, że nie było. Nawet jak zrobiłem, przygotowałem dla Was tutaj te stanowiska, odwiedziłem stronę właśnie Muzeum Uniwersytetu Południowej Walii. To jest New South Wales Australian Museum, tak się nazywa. Tam są opisy różnych ciekawych stanowisk australijskich. To tam też są takie stanowiska, gdzie krokodyle na przykład występują, jurajskie czy kredowe. Po prostu tam były nieco inaczej te nisze ekologiczne rozłożone, no i jeszcze do końca kredy jakoś tam te temnospondyle sobie dały radę, ale to nie jest tak, że tam były jakieś, że dopiero jak przybyły krokodyle, to nagle wymarły temnospondyle, no nie. Czy wiadomo, jakie procesy, mechanizmy odpowiadają za tak dokładne zachowanie takich detali? Kwerkus pyta. Oczywiście, że wiadomo. Ja nawet ze dwa wykłady na ten temat poświęciłem, więc polecam obejrzeć wykład Procesy powstawania skamieniałości, tak się nazywa. Tam tłumaczę dokładnie, jakie procesy fosylizacyjne, w jakich stanowiskach, co robią. W skrócie, w dużym uproszczeniu, no, niektóre minerały mają takie właściwości, że potrafią dokładnie odwzorowywać kształt komórek. Zastępują oryginalną strukturę i nawet nie tylko cała skamieniałość się zachowa, ale pojedyncze komóreczki. Tylko no to już nie będzie prawdziwa komórka, tylko to będą minerały, na przykład minerały jelasty albo wspomniany piryt. Jest szansa, że z dziobaka powstanie nowy gatunek. W sensie, że nie to gadnie, to ssak. Z dziobaka nie wiem, bo znaczy, raczej bym tak nie myślał w tę stronę, że powstanie coś zupełnie takiego innego. No, jakiś pewnie nowy dziobak w uproszczeniu. Znamy pradziobaki mioceńskie, o których też wam parę razy opowiadałem, które były większe niż dzisiejszy dziobak i pędziły tryb życia, no, krokodyli, takich powiedzmy kajmanów, to no może nie jakichś specjalnie dużych, ale ten mioceński dziobak, no to tak chyba, z tego co pamiętam, do metra mógł osiągać, kilkadziesiąt centymetrów generalnie, więc większy niż dzisiejszy dziobak. Czy Nowa Gwinea jest w jakiś sposób paleontologicznie spenetrowana? Może jakieś interesujące stanowiska, jeśli są. Fauny mogłyby być zapewne podobne do tych z Australii. Paweł Szafraniec. Nie kojarzę stanowisk z Nowej Gwinei. Tam jest z kolei problem taki, że Nowa Gwinea to są w większości raczej właśnie takie lasy tropikalne, a to nie jest dobre środowisko, żeby tam jakieś stanowiska paleontologiczne występowały. Właśnie większość interioru australijskiego to jest to suche bezdroże, pustkowie, więc w takim suchym klimacie te stanowiska będą po prostu wystawały na powierzchni. Klimat tropikalny, gdzie będą lasy, jak na Nowej Gwinei, no raczej nie będzie. Znaczy, tam pewnie są te stanowiska, tylko się nie odsłaniają na powierzchni, prawda? Więc ciężki byłby do nich dostęp. Ja jakichś takich konkretnych stanowisk nie kojarzę z tego regionu. Czy jest jakiś zapis kopalny Papuk? Kwerkus pyta. Jakiś jest, ale powiem szczerze, że brak mi wiedzy tutaj na ten temat. Nie drążyłem ewolucji Papuk do tej pory. Niech pan uważa ze słowami kaczy dziób. No dobrze. Jak nie posiadam mocy, a koszulka Kapitana Ameryki, to co? No tak, ale to nie to samo, co magiczne moce Strange'a, wiecie, to jest jednak inna, to jest zupełnie inna liga, no. No dobrze, moi drodzy. Słuchajcie, widzę, że tutaj piszecie też o patronajtach, innych takich, sytuacji w Muzeum Ziemi. Ja muszę to wszystko sobie jeszcze poukładać i przemyśleć, po prostu. Natomiast jak dojdę do jakichś konkretnych wniosków, albo jak oczywiście sytuacja się zmieni, i będę w nowej pracy miał ciągle możliwość prowadzenia tych wykładów, to oczywiście będziemy to kontynuowali. Natomiast na razie, idziemy do czerwca. Tradycyjnym torem, że się tak wyrażę, przynajmniej do tego czerwca się nie przejmujemy tym, co się dzieje. Później będziemy się martwić, zobaczymy, co to będzie. Tak jak tutaj ktoś z Was napisał, że mam nadzieję, że to dobry zwrot życiowy, też mam taką nadzieję. No i co? I zobaczymy, co to będzie. Więc na razie kontynuujemy nasze spotkania. Ja, tak jak mówię, jak coś się będzie zmieniało, to Was będę na bieżąco informował. A tymczasem za tydzień się nie widzimy, niestety, bo w ramach odpoczynku od ostatnich stresów i różnych rzeczy wybywam na wycieczkę do Włoch, moi drodzy, gdzie będę jadł pizzę i lody, myśląc o Was, więc niestety za tydzień się nie spotkamy. No i mam nadzieję, że jak wrócę z tych Włoch opalony i wypoczęty, to już będę miał jakieś konkretne pomysły na to, co dalej, moi drodzy. Więc będę o Was myślał ciepło. Widzimy się za 2 tygodnie i później już myślę, że do wakacji bez żadnej zbędnej przerwy. No i co? Widzimy się za 2 tygodnie. O czym będzie wykład? Jeszcze nie wiem. Prawdopodobnie o tej obiecanej historii Gór Świętokrzyskich, bo ten temat się Wam spodobał. No ale to jeszcze zobaczymy. Bądźcie na bieżąco, śledźcie tutaj kanał. Będą się kolejne wydarzenia pojawiały. Widzimy się za 2 tygodnie. Dziękuję Wam pięknie. Dzięki za obecność. Pozdrawiam Was ciepło. Ja się nazywam Daniel Tyborowski. To były środowe spotkania z Ziemi paleontologiczne. Pozdrowienia. Do zobaczenia za 2 tygodnie.